pozdrowienie, które słyszeliśmy. Chciałbym dołączyć, pozdrawiam brata Józka Siedleczki i jego żony. Wczoraj rozmawialiśmy. Mówiłem, że się wybieram do Biłgoraja. Co prawda w zgromadzeniu nie mówiłem, że będę dzisiaj w Biłgoraju, ale braterstwo Wójcikowie i Siedleczkowie prosili serdecznie pozdrowić. Chciałbym zwrócić braterstwa uwagę na mowę prorocką, konkretnie proroctwo Jeremiasza, 31 rozdział. Proroctwo to mówi o kraju, który będzie szczęśliwym krajem, o ziemi bogatej w zboża, winorośla, wino, oliwki, a także owce i bydło. Spróbujemy rozważyć, o czym to proroctwo mówi i do jakiego czasu się odnosi. 31 rozdział proroka Jeremiasza, od 8 wersetu do 12. Szczególnie chciałbym skupić naszą uwagę na wersecie 12. Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich ślepi i chromi, brzemienne i rodzące razem, powrócą tu w wielkiej gromadzie. Oto przyjdą z płaczem, a ja wśród pocieszenia poprowadzę ich i zawiodę do strumieni wód drogą prostą, na której się nie potkną, gdyż jestem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim pierworodnym. Słuchajcie słowa Pana, narody, i zwiastujcie na wyspach dalekich i mówcie: ten, który rozproszył Izraela, zgromadzi go i strzec go będzie jak pasterz swojej trzody. Gdyż Pan wyzwolił Jakuba i odkupił go z ręki mocniejszego odeń. I przyjdą i wykrzykiwać będą na wzgórzu Syjonu i zbiegną się do łaskawych darów Pana, do zboża i moszczu, i oliwy, do owieczek i bydła. I będzie ich dusza jak ogród nawodniony. I już nie będzie pragnąć. Myślę, drodzy braterstwo, że żyjemy w bardzo ciekawych czasach. I wydaje mi się, że wielu z nas tego nie dostrzega. I chociaż od kiedy ja się wychowałem w tej społeczności, to wychowałem się w takiej myśli, że żyjemy w czasach ostatecznych, to myślę, że upływający czas sprawia, że niektórym z nas, a może także wielu, a może każdemu z nas, wydaje się, że to jeszcze długo potrwa. Chciałbym przeczytać dwie myśli brata Rasla z trzeciego tomu, strona 308, który żyjąc ponad 100 lat temu to napisał. Napisał tak: zaiste żyjemy w cudownych czasach, a jednak tak niewielu zwraca uwagę na mocniejszą mowę prorocką. Większość ludzi ocenia przyszłość jedynie w oparciu o dostrzegalne obecne wskazówki. Zauważają oni gwałtowne gromadzenie się chmur, ale bez sięgnięcia do Słowa Bożego nie mogą zobaczyć nic więcej. A wcześniej brat Russell pisze tak: Ponadto dostrzegamy, że łaska zaczęła powracać do narodu izraelskiego. Objawia się to przez usuwanie ich zaślepienia. Było to napisane wówczas, kiedy jeszcze Izrael nie był zgromadzony do swojej ziemi. Kiedy jeszcze nie mieli zbyt wielu możliwości, żeby wykupywać ziemię. Objawia się to przez usuwanie ich zaślepienia, zanikanie uprzedzenia do Jezusa Chrystusa, przez otwarcie ziemi obiecanej i wypędzanie Żydów z obcych krajów, a także przez przywracanie ziemi palestyńskiej, jej dawnej urodzajności. Gdybyśmy nawet pominęli zrozumienie czasów i chwil przepowiadanych przez proroctwa, a patrzyli wyłącznie na owe zewnętrzne znaki, to i tak byłyby one przekonującymi dowodami, że żyjemy przy końcu wieku przeznaczonego na wybór Kościoła, czyli klasy Królestwa. Ale Pismo Święte zapewnia bowiem, iż zaślepienie i stan odrzucenia Izraela będą trwały tylko do momentu zakończenia wyboru członków ciała Chrystusowego. Jakże więc uroczysty i podniosły nastrój powinien towarzyszyć tym, co wierząc słowom mocniejszej mowy prorockiej, żyją w tych ostatnich latach. I czytając te słowa, jak również ostatniej straży, którą otrzymaliśmy, każdy z nas powinien zapytać, czy w moim sercu jest ten podniosły nastrój towarzyszący zbliżającemu się Królestwu. Czy wewnętrznie to czujemy, jak to Królestwo jest blisko? A jeżeli to czujemy, to świadectwem tego, wyrazem tego powinno być nasze życie. I słowa, które przeczytaliśmy, kierują nasze myśli, naszą uwagę na właśnie ostatnie dni. Czytaliśmy, oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Czy to proroctwo się wypełniło? Czy Izrael już jest zgromadzony? Są wśród nich ślepi i chromi, brzemienne i rodzące razem. Powrócą tu w wielkiej gromadzie. Myślę, drodzy braterstwo, że w dużej mierze to proroctwo się wypełniło. Ale także możemy powiedzieć, że ono jeszcze nie do końca się wypełniło. Widzimy, że od 1914 roku na świecie dzieją się wielkie sprawy, cudowne sprawy. Myślę, że tego dokonuje Bóg. W 1914 roku wybuchła pierwsza wojna światowa. I możemy patrzeć na cały świat jako na niszczenie królestw z jednej strony. To jednak na każdą z wojen możemy spojrzeć pod kątem narodu izraelskiego. I gdy tak spoglądamy, to zauważamy, że pierwsza wojna światowa była po to, żeby Żydzi mogli zamieszkać w ziemi palestyńskiej. Bo w wyniku pierwszej wojny światowej panowanie nad tą ziemią stracili Turcy. I przeszło pod łaskawe względem Żydów, ta ziemia przeszła pod łaskawe względem Żydów panowanie Brytyjczyków. A ci umożliwili Żydom nabywać ziemię za własne majątki. Pierwsza wojna światowa przygotowała ziemię dla narodu, do którego należały przymierza, zakon i prorocy. I który jest wielkim znakiem w ręku Boga. Gdy ta ziemia została przygotowana, Bóg tak pokierował królestwami ziemi, że wybuchła druga wojna światowa. Skutkiem tej wojny, nawałnicy na świecie, było to, że Żydzi przestali się czuć bezpieczni w innych krajach i do wcześniej przygotowanej ziemi zaczęli emigrować i powracać i mieszkać tam i uprawiać tą ziemię i żyć tam. Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Dzisiaj już widzimy, że Żydzi w tej ziemi mieszkają. Na podstawie proroctw Starego Testamentu i chociażby tego proroctwa, co przeczytaliśmy, że przyjdą z płaczem, dzisiaj dostrzegamy, że jednak nie wszyscy Żydzi wrócili do tej ziemi. Ale prorok mówi, że jeżeli będą przychodzić do tej ziemi, to będą przychodzić z płaczem. I znów chciałbym posłużyć się myślą brata Rosla, który badając proroctwa i nie żyjąc jeszcze w tym czasie, kiedy Izrael otrzymał państwowość, ale pisząc o tym, to powiedział tak. Bogate warstwy żydowskie zostaną zachęcone do udania się do Palestyny dopiero wtedy, gdy kolejne prześladowania zapędzą do tej ziemi większą ilość biednych Żydów i gdy cywilizacja uczyni tam dalsze postępy. Bo każdy z nas wie, i nie tylko z nas, ale to i ludzie świeccy o tym wiedzą, że najwięcej bogatych Żydów to żyje w Ameryce Północnej. I brat Russell, pisząc o tych czasach i o zgromadzeniu Żydów do ziemi, to widział to, że najpierw pójdą tam biedni Żydzi. Cywilizacja uczyni tam dalsze postępy. A dopiero bogate warstwy żydowskie udadzą się tam. Ich decyzja będzie wynikała w znacznej mierze z egoistycznych pobudek, gdyż panujący wtedy powszechnie wielki ucisk sprawi, że własność będzie w innych krajach bardziej zagrożona niż obecnie. I myślę, braterstwo, że dożyliśmy tych czasów. Właśnie tych czasów, kiedy bogate warstwy Żydów będą iść do ziemi izraelskiej. Patrząc na to, co dzieje się na świecie, na ostatnie kryzysy finansowe, to możemy odnieść wrażenie, że znów są one wynikiem działania Boga. I historia nas uczy, że nie ma takich mocarstw, co by nie upadły. Nie ma takich mocarstw. Czy to był Babilon, czy Medopersja, czy Rzym, czy dzisiejszy Związek Radziecki. A myślę, że i takie jak Stany Zjednoczone też upadną. I myślę, że wynikiem ich upadku będzie powrót Żydów z tamtego kraju do ziemi izraelskiej. Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich ślepi i chromi, brzemienne i rodzące razem. Powrócą tu w wielkiej gromadzie. Co to znaczy, że są wśród nich ślepi i chromi, brzemienne i rodzące razem? Myślę, drodzy braterstwo, że jest to mowa symboliczna. I gdy patrzymy na przyjście w ciele naszego Pana Jezusa Chrystusa, i gdy rozpoczynał misję do tego narodu, to powiedział o nich tak. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, od 13 wersetu. Dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą, ani nie rozumieją. I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada, będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieni. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli. I sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uleczył. Możemy zatem powiedzieć, że ślepi i chromi to są ci Żydzi, którzy są głusi na słowo Ewangelii. I tacy dzisiaj są. To są Żydzi ortodoksyjni, chcący chwalić Boga, ale w duchu zakonnym. Są wśród nich ślepi i chromi, ale prorok powiada, są też brzemienne i rodzące razem. Brzemienne to myślę tacy, w których zostało wszczepione słowo Ewangelii Królestwa Niebieskiego. Ale nie rozumiejący tego dokładnie. To są tak zwani przez wielu Żydzi mesjańscy. Aczkolwiek według mnie adekwatne określenie tych Żydów to Żydzi chrześcijańscy. I takich też spotkaliśmy w tamtej ziemi. Są to Żydzi, którzy przyjmują Jezusa jako Mesjasza, ale w sposób nominalnego chrześcijaństwa. To znaczy, widzą Jezusa jako Boga. Wierzący w Trójcę. Ale prorok mówi, że wśród nich są też i tacy, jak rodzące. Powrócą tu w wielkiej gromadzie. To proroctwo rodzące, myślę, że odnosi się do prawdziwych Żydów, takich jak apostołowie, takich, którzy zrozumieli słowo prawdy, którzy wielbią Boga jako jedynego Boga izraelskiego i którzy poznali Jezusa jako Jego Syna. I aczkolwiek takich nie spotkałem w tamtej ziemi, to proroctwo mówi, że tacy też tam mogą się znajdować. Oto przyjdą z płaczem, a ja wśród pocieszenia poprowadzę ich i zawiodę do strumieni wód drogą prostą, na której się nie potkną. Gdyż jestem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim pierworodnym. Zauważmy, drodzy braterstwo, że jakikolwiek powrót Żydów do ziemi palestyńskiej, izraelskiej, obiecane im, wiąże się z cierpieniem. I to proroctwo o tym mówi, że ilekroć będą wracać, to przyjdą z płaczem. W wyniku II wojny światowej wielu Żydów wróciło z płaczem w oczach do ziemi izraelskiej, pozostawiając wszystko w ziemiach innych królestw. I to, co myślę, przyjdzie, gdy będą wracać, to też przyjdą z płaczem wśród wichru zamieszania, wśród wielkiego ucisku. Prorok dalej mówi tak. Słuchajcie słowa Pana, narody, i zwiastujcie na wyspach dalekich i mówcie. Ten, który rozproszył Izraela, zgromadzi go i strzec go będzie jak pasterz swojej trzody. Ktokolwiek z nas naucza, powinien nauczać tak, jak mówi to proroctwo. Że dzieło rozproszenia Izraela było dziełem czyim? Bożym. I dzieło zgromadzenia Izraela jest dziełem Bożym. Ten, który rozproszył Izraela, ten zgromadzi go i strzec go będzie jak pasce swojej trzody. I przyjdą i wykrzykiwać będą na wzgórzu Syjonu i zbiegną się do łaskawych darów Pana. Do kogo to proroctwo się odnosi? Czy do Izraela? I przyjdą i wykrzykiwać będą na wzgórzu Syjonu i zbiegną się do łaskawych darów Pana, do zboża i moszczu i oliwy, do owieczek i bydła. I będzie ich dusza jak ogród nawodniony i już nie będzie pragnąć. Z jednej strony moglibyśmy to odczytać jako proroctwo o bogactwie kraju, w którym będzie zgromadzony Izrael, że będą mieli dostatek zboża, winorośli, oliwek, owieczek i bydła. Ale prorok nie mówi dalej, a ziemia ich będzie jak ogród nawodniony. Prorok mówi, że dusza ich będzie jak ogród nawodniony. A więc do czego przyjdą i wykrzykiwać będą na wzgórzu Syjonu? Do łaskawych darów Pana. Do pięciu łaskawych darów Pana. I to proroctwo nie mówi tylko o Izraelu, ale o wszystkich narodach. Bo werset 9 powiada: słuchajcie słowa Pana, narody, zwiastujcie na wyspach dalekich i mówcie, ten, który rozproszył Izraela, zgromadzi go i strzec go będzie jak pasce swojej trzody, gdyż Pan wyzwolił Jakuba i odkupił go z ręki mocniejszego odeń. O ile możemy widzieć zgromadzenie Izraela w ziemi obiecanej, o ile widzimy, że Bóg ich strzeże i błogosławi im jak pasce swojej trzody, o ile widzimy, że Pan wyzwolił Jakuba, to myślę, że nie możemy powiedzieć, że odkupił go z ręki mocniejszego. To jeszcze jest przed nami. I przyjdą i wykrzykiwać będą na wzgórzu Syjonu i zbiegną się do łaskawych darów Pana. Zarówno Izrael jako naród, jak i inne narody przyjdą do łaskawych darów Pana, do zboża, winorośli, oliwek, owieczek i bydła. I będzie ich dusza jak ogród nawodniony i już nie będzie pragnąć. Jest tu zapowiedź wspaniałego kraju. Jest tu zapowiedź w kraju, w którym będzie raj i dobrobyt. Jest tu mowa o tym, że życie ludzi, ich dusze będą zaspokojone. Będą zaspokojone łaskawymi darami Pana. Czym są owe łaskawe dary Pana? I do czego przyjdzie Izrael i wszystkie narody? Do zboża, do winorośli, wina, do oliwy, do owieczek i bydła. I będzie ich dusza jak ogród nawodniony. W jaki sposób? Zboża, winorośla, oliwy, a także mięso zwierząt może nasycić życie Izraela i narodów. Czym będzie owe przyszłe błogosławieństwo przyszłego kraju? I czym są łaskawe dary Pana, do których przyjdą narody? Ponieważ prorok mówi, że dusza narodów będzie jak ogród nawodniony, nie ziemia, w której będą żyć i mieszkać, ale oni będą sami jak ogród nawodniony. To myśli nasze idą w stronę symbolicznego znaczenia tych pięciu łaskawych darów Pana. I gdy mówimy o łasce od Boga Najwyższego, to na ile znamy Pismo Święte i czasy ustanowione przez Boga, to zauważamy, że owo szlachetne słowo łaska jest praktycznie zarezerwowane tylko do jednego okresu historii świata. I gdy spojrzymy na boski plan wieków, to powiemy, że to, co jest łaską Bożą, ma miejsce kiedy? W wieku Ewangelii. A nikt z nas nie wątpi, że to, o czym to proroctwo mówi i do jakiego czasu się odnosi, to do początku wieku tysiąclecia, kiedy wszystkie narody przyjdą do łaskawych darów Pana. A więc do czego przyjdą? Czas łaski przez Pismo Święte jest zarezerwowany do wieku Ewangelii. A więc możemy spojrzeć, że w tym wieku powstaną łaskawe dary Pana. Pięć łaskawych darów Pana. Zboże, winorośla, moszcz czy wino, oliwki, owieczki i bydło. I wtedy będzie dusza ich jak ogród nawodniony i już nie będzie pragnąć. Czy dusza nasza, jako żyjących w wieku Ewangelii, jest jak ogród nawodniony? Czy jesteśmy nasyceni łaskawymi darami Pana? Czy tak, jak pastor Russell pisał, serca nasze są przywiązane do cudownego okresu czasu, w którym żyjemy? Czy to rozumiemy? Czy tym pała dusza nasza? Prorok mówi, że przyjdą i zbiegną się do łaskawych darów Pana, do zboża. Zboże, zanim stanie się zbożem, to musi obumrzeć ziarno. Musi ono być wrzucone do ziemi, aby mogło wyrosnąć zboże. I Pan Jezus podczas swojej pierwszej misji kierował nasze oczy, nasze umysły na tą sprawę. Czytamy Ewangelię Jana, 12 rozdział, 24 werset. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je. Któż nie miłuje życia swojego? A kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Czyli Pan Jezus pokazał, jak żył On i jak powinni żyć Jego naśladowcy. Pokazał, że życie Jego było ziarnem, które musiało obumrzeć, bo w tych słowach Jezus przede wszystkim mówił o sobie, o swoim życiu i o swojej śmierci, aby kiedyś był jeszcze obfitszy owoc dla całego rodzaju ludzkiego. Ziarno, które nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Tak żył nasz Pan Jezus Chrystus. Był ziarnem, które obumarło w ciągu 3,5 lat i wydało obfity owoc. Ale Pan chce, żeby nie tylko On tak uczynił, ale chciał, żeby uczynili tak Jego apostołowie, o co się gorąco modlił, i wszyscy ci, którzy będą słuchać słów ich. Przyjdź do zboża łaskawego daru Pana, to przyjdź do Jezusa Chrystusa, głowy i Jego ciała, który wcześniej stracił swoje życie po to, aby obfity owoc wydało. To znaczy, że kiedyś Izrael i narody świata zrozumieją, czym jest łaskawy dar Pana Chrystus jako zboże. Inną myśl, którą chcemy pokazać, to jest wspominana w pierwszym rozważaniu przypowieść o pszenicy i konkolu. Przeczytajmy 13 rozdział. XXV i XXVI werset. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i konkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ona ma konkol? A on im rzekł: to nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiada: nie. Abyście czasem, wybierając konkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. Ta przypowieść uczy nas, że ci, którzy są dobrym ziarnem Boga, żyją na tym świecie pośród złego ziarna, złego rodzaju ludzkiego, zakażonego grzechem, nienawiścią, polityką, innymi pragnieniami i dążeniami, ziemskimi dążeniami, dążeniami tego świata. Ale w przyszłości, gdy Izrael i narody przyjdą do łaskawego daru Boga, zboża, to po co przyjdą? Myślę, że po to, że zrozumieją świadectwo życia tych ludzi pośród onego złego rodzaju ludzkiego. Tak jak my dzisiaj zgromadzamy się na tym miejscu i innych miejscach, nie po to, żeby być tylko razem i mieć społeczność, ale po to, żeby czytać Pismo Święte, po to, żeby rozsądzać życie Jezusa Chrystusa w ciele. Tak myślę, w przyszłości cały rodzaj ludzki wraz z Izraelem będzie rozmawiał, myślał, uczył się i podawał jako przykład nie tylko życie Chrystusa Pana, ale także wszystkich Jego naśladowców. To będzie nauką i pokarmem dla duszy wszystkich ludzi. W konsekwencji ziarno, które obumiera, wydaje wiele owocu na polu, ale w dalszej konsekwencji staje się czym? Chlebem. Staje się chlebem. I uwielbiony Kościół wraz z Chrystusem będzie takim chlebem dla całego rodzaju ludzkiego. Pamiętamy słowa Pana Jezusa z Ewangelii Świętego Jana, 6 rozdziału, 27 werset. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa. O pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy, na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. A 32 mówi tak. Wtedy rzekł mi Jezus, zaprawdę opowiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu żywot. O jakim chlebie Jezus mówił? O samym sobie. O swoim doskonałym człowieczeństwie, które pochodziło bezpośrednio z nieba, od Boga. To Bóg daje ten chleb. I które to człowieczeństwo Jezus złożył w wodach Jordanu jako pokarm dla całego rodzaju ludzkiego. Ale prorok dalej mówi, że narody, Izrael i z nim narody, przyjdą także do łaskawego daru Pana wina. Biblia Gdańska, do moszczu, Biblia Brytyjska. I znów, gdy spoglądamy na nauczanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, to widzimy, że ten temat był szeroko przez Niego tłumaczony. I Pan Jezus dał taką przypowieść o winorośli, która jest zapisana w 15 rozdziale Ewangelii Świętego Jana. O krzewie winnym i latoroślach. Czego nas ta przypowieść uczy? Ta przypowieść nas uczy, że to, co jest krzewem winnym i latoroślem, to jest dziełem czyim? Bożym. Dlatego, że On jest tym ogrodnikiem, czy winogrodnikiem. To On sprawuje pieczę nad krzewem winnym i latoroślą. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina. A każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. I gdy spojrzymy na ten łaskawy dar Pana, to, co jest pokazane w krzewie winnym, w winoroślach, w latoroślach tego krzewu, to jest czystość. Czystość życia tych, którzy wstępują w ślady naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wy już jesteście czyści dla słowa, które wam ogłosiłem. A nawet jeżeli tak by nie było, to Bóg co robi? Jako winogrodnik oczyszcza, aby wydawała jeszcze obfitszy owoc. Trwajcie we mnie, a ja w was. W przyszłości narody będą wspominać łaskawy dar Pana wieku Ewangelii, głowy i Kościoła, ich wzajemną zależność i trwanie wespół. Tak jak Jezus nauczał, trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Wszystkie narody będą to wspominać, że zbawienie w Jezusie Chrystusie jest tylko jedyne. Tylko w tym imieniu, tak jak nauczali apostołowie. Ale będą też wspominać te latorośle, które zauważyły to i żyły tak jak Jezus. Dążyły do chwały, czci i nieśmiertelności. Pan Jezus w przypowieści naucza, że kto trwa w nim, ten wydaje wiele owocu. Życie członków Kościoła i zależność z Jezusem Chrystusem będzie wspominana. Będą wspominane ich uczynki, owoc, który wypracowali, ich życie. Tak jak przypowieść o pszenicy i konkolu pokazuje życie członków Kościoła na tym świecie, wśród rodzaju złego, tak też będzie wspominane życie i zachowanie każdego człowieka wobec swojego Pana. Człowieka jako członka Kościoła. Myślę, że jedną sprawą, gdy dzisiaj żyjemy, to jest świadectwo na zewnątrz. To jest to, żeby inni ludzie wiedzieli, kim jesteśmy, dlaczego tak żyjemy. Że jesteśmy wyznawcami Ewangelii. I dzisiaj, drodzy braterstwo, no mamy możliwość wydać takie świadectwo. Szczególnie dzisiaj. I być może nie zdajemy sobie z tego sprawy. Ale gdy wracałem z kolegą w czwartek do domu z delegacji i gdy tak rozmawialiśmy całą drogę o różnych rzeczach, o Biblii, o religiach, to gdy wysiadaliśmy i się rozstawaliśmy, to zapytał: no a w niedzielę to na kogo? Ja mówię: nie wiesz? A on: tak, tak, wiem, wiem. Ty już postawiłeś na jeden rząd. I myślę, braterstwo, że my w swoim życiu zagłosowaliśmy na jeden szczególny rząd, który jest gwarantem przyszłych błogosławieństw. I życie pokazuje, że żaden z dzisiejszych rządów nie da nam szczęścia i nie warto na nich głosować. Bo jak niedawno jedna z partii miała większość w społeczeństwie i wydawało się wielu, że będą gwarantem jakiejś stabilności w tym kraju, tak po kilku latach to się zmieniło. I myślę, że za 3 czy 4 lata znów to się zmieni. Ale jedynym gwarantem na trwałość rządu i szczęścia na ziemi jest rząd Jezusa Chrystusa na górach Syjonu. To jest jedna sprawa. Życie nasze pośród świata. Jako świadectwo i znak dla ludzi. A drugą sprawą jest życie nasze pośród braci. A szczególnie życie nasze względem Jezusa Chrystusa. Tak jak latorość w krzewie winnym. To znaczy, w przyszłości myślę, że narody, gdy przyjdą do zboża i moszczu, do winorośli i wina, to będą wspominać, jak ten człowiek żył względem swojego Pana. Jak często się modlił, jak często z nim rozmawiał, jak gorliwie się modlił, jakie sprawy polecał Panu swemu, o czym rozważał w chwilach wolnych, jak służył braciom i komu służył. To będzie świadectwem dla narodów i dla Izraela. Życie w świecie i życie w społeczności. Ale proroctwo mówi jak gdyby o dalszym produkcie, że narody przyjdą do wina. Chciałbym tutaj wspomnieć dwie wypowiedzi Pana Jezusa podczas ostatniej wieczerzy z uczniami, która jedna z nich jest zapisana w Ewangelii Świętego Mateusza, 26 rozdział i 28 werset. a druga w Ewangelii Świętego Łukasza, 22 rozdział. Albowiem to jest krew moja, nowego przymierza, które się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Tak Pan Jezus powiedział, podając swoim uczniom kielich z winem. Pijcie z niego wszyscy, albowiem to jest krew moja, nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Tak naprawdę te słowa powinny brzmieć, albowiem to jest krew moja, przymierza, bez nowego, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Najstarsze manuskrypty nie odnotowują w tym miejscu słowa nowego. A gdy czytamy Ewangelię Świętego Łukasza, 22 rozdział, i 20 werset mówi tak: podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. I wszystkie manuskrypty w tym miejscu odnotowują słowa nowego. Być może wielu z nas traktuje te słowa jako porównywalne, tożsame. Ale myślę, że słowa Ewangelii kierują naszą myśl, nasz wzrok na dwie sprawy. To znaczy, że jedne i drugie słowa były wypowiedziane przez Pana Jezusa w wieczorniku, gdy Pan Jezus objaśniał im to, co czyni. To znaczy, że to, co jest w kielichu, to jest krew moja, przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Że to jest krew przymierza Abrahamowego. Przymierza, w którym błogosławione jest nasienie Abrahama, Izaak. A to, co odnotowuje ewangelista święty Łukasz, to jest mowa o kielichu z zawartością krwi. Że ten kielich to jest Nowy Testament. To jest nowe przymierze, ale we krwi mojej. I narody przyjdą do krwi pośrednika, do wina i przyjdą do nowego przymierza. Bo pod tym przymierzem będzie panowało jedynie słuszne królestwo. Gdy mówimy o winie, to często mówimy, i słusznie, o cierpieniach. Mówimy tak dlatego, bo nasz Pan Jezus Chrystus, gdy mówił o kielichu, to kierował wzrok nasz na Jego cierpienia. Ojcze, jeśli możliwe, niech mnie ten kielich minie. Powiedział to w ostatnich chwilach swojego życia, przed największymi cierpieniami, które spotkało Jego ziemskie, doskonałe ciało. Ale wiemy, że gdy wyszedł z Getsemane po modlitwie i gdy apostoł Piotr uciął ucho słudze Malchusa, to Pan rzekł do niego: czyż nie mam pić kielicha, który mi dał Ojciec? To jest właśnie ta zażyłość krzewu winnego Jezusa z Bogiem i latorośli z krzewem winnym Kościoła z Panem Jezusem. Że wzajemnie siebie posilają. To jest tym, czym jest społeczność, czym była społeczność Jezusa z Bogiem i czym jest społeczność Jego naśladowców z Synem i Ojcem. Oliwki. I znów chcemy poruszyć dwie myśli. Pierwsza to to, czego Pan Jezus nauczał swoich apostołów, gdy mówił o swoim odejściu z ziemi, to mówił, że ja prosić będę Ojca o co? O to, żeby dał wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. I często, i słusznie, w Oliwie widzimy działanie Ducha Świętego. I Pan Jezus w Ewangelii Świętego Jana 14, rozdział 17, werset mówi tak. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. A w 26 wersecie czytamy, lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Działanie Ducha Świętego w przyszłym czasie jest niezbędne. I narody przyjdą do Oliwek, do zrozumienia dzięki mocy Ducha Świętego, bo Duch Święty naucza wszystkiego i przypomina wszystko, co powiedział Jezus, co powiedzieli apostołowie, co powiedzieli prorocy i Bóg przez zakon, przez stworzenie świata i przez aniołów. Tego wszystkiego naucza Duch i przypomina o tym. I to będą wspominać narody Izrael i wszyscy przyjdą do tego. A gdy poznają, czym jest prawda Boża, dlaczego Bóg tak działał w przeszłości, będą mieli pokój. Będą mieli pokój. Nie taki pokój, jaki świat daje, ale taki, jaki daje sam Bóg. Taki, że się serce nie trwoży i dusza się nie lęka. I przyjdą narody do owieczek i bydła. Myślę, że figura baranka czy owiec w Piśmie Świętym jest dla nas jednoznaczna. Pierwsze, co należy wspomnieć, to to, że barankiem był nasz Pan. I gdy przyszedł do Jana Chrzciciela, to sam Jan Chrzciciel powiedział, Ewangelia Jana, 1 rozdział i 29 werset, 28 może. To się działo w Betabarze za Jordanem, gdzie Jan chrzcił. Nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do niego i rzekł, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. A więc narody, Izrael przychodzący do owieczek, do baranka, to taki, który pozna Jezusa Chrystusa, pozna tego, którego przebodli. Wyrozumie, że ten, który był i żył pośród nich blisko 2000 lat temu, to ten, który zgładził grzech świata. A więc narody, a przede wszystkim Izrael z narodami, przyjdą do wyrozumienia nauki o okupie. A także o odkupieniu. Co myślę, że jest pokazane w cielcach, czyli w bydle. Że przyjdą do owieczek i do bydła, czyli do cielców. Bo ofiara cielca czy cielców w świętach starotestamentalnych, które nakazał Bóg, a w szczególności w dniu pojednania, pokazuje nam, w jaki sposób będzie przebłagana Boża sprawiedliwość, w jaki sposób będzie zastosowany okup. ofiara cielca była czyniona w dniu pojednania na czas przyszły, za grzechy popełnione w przyszłym roku. Podobnie będzie w wieku tysiąclecia. Że Izrael i narody zrozumieją, że ilekroć będą upadać, to będą mogli mieć społeczność z Bogiem jedynie dzięki przelanej krwi Chrystusa Pana i Jego naśladowców w wieku Ewangelii. Na mocy okupu wszyscy zmartwychwstaną, powstaną do nowości żywota. Na mocy ofiary za grzech, pomimo grzechów będą mogli być doprowadzani do doskonałości. Aby wszystko w jedno było zgromadzone w Jezusie Chrystusie. A zatem, braterstwo, to proroctwo jest o przyszłym błogosławionym czasie, szczęśliwym kraju, w którym będzie przepiękny rząd i w którym będzie 5 łaskawych darów Boga. Zboże, wino, oliwki, owieczki i bydło. A dusza Izraela i narodów będzie jak ogród nawodniony i już nie będzie pragnąć. Pozostaje pytanie, jaka jest lekcja dla nas? Pierwsze, żyjemy w bardzo błogosławionym czasie. Widzimy wypełniające się proroctwa. Dowodem tego jest Izrael w ciele, w ziemi izraelskiej, w ziemi obiecanej przez Boga. Tak jak pierwsza i druga wojna światowa skutki miała w tym narodzie, tak myślę, że i trzecia, która przyjdzie, będzie miała efekt w narodzie izraelskim. Tak jak pierwsza uwolniła ziemię, druga była przyczyną do tego, żeby zgromadzić w tej ziemi ludzi, tak trzecia będzie po to, żeby ci ludzie otrzymali właściwe serce, zgromadzeni tam. Izrael będzie jako pierwszy przyprowadzony do społeczności z Bogiem, a tym, który tego dokona, to będzie Syon. To będzie Jezus Chrystus uwielbiony wraz ze swoim ciałem. Oni poprzez proroków i przez nich będą spływać błogosławieństwa łaskawych darów Pana na Izrael i narody. Drugie, to jakie powinno być nasze życie. Czy osobiście czuję błogosławieństwo łaskawych darów Pana? Dzisiaj, jeżeli jestem dzieckiem Bożym, to powinienem czuć błogosławieństwo Bożego zboża, Bożego wina, Bożej oliwy, Bożego baranka i owiec i Bożego cielca. Czy to jest radością dla mojej duszy? Czy te łaskawe dary Pana sprawiają, że dusza moja jest jak ogród nawodniona? Każdy z nas powinien sobie odpowiedzieć. Trzecie. Czy życie moje będzie godne wspominania w przyszłości przez Izrael i narody świata? Tak jak godne jest tego życie Jezusa Chrystusa. Czy zasługuje na to, aby rozmawiano o mnie, aby narody kiedyś rozmawiały, że ten w takiej i takiej sytuacji zachował się tak, jak powinien. W obronie prawdy, w obronie sprawiedliwości, w obronie biednego i słabego. Czy okazał miłość? Czy potrafił wybaczyć? Myślę, że O tym właśnie mówi to proroctwo, że do tego narody przystąpią w przyszłości. Ale póki jest ten czas łaski, póki jest ten dzień przyjemny, to zadaniem naszym jest stawiać sobie właśnie takie pytania. Ponieważ jeszcze nie jesteśmy wybawieni. Zatem zapytujemy samych siebie. Czy będziemy godni? Czy tak prowadzimy nasze życie pośród tego świata? Abyśmy nie mieli się czego wstydzić? Czy tak żyjemy z Panem poprzez modlitwę, poprzez rozważanie słowa? Że w przyszłości Pan będzie mógł powiedzieć narodom, spójrzcie na tego, jak on żył. Czy staramy się o Ducha Świętego, abyśmy mogli wyrozumiewać słowo prawdy? Jeżeli tak, to dziś możemy być szczęśliwymi ludźmi i powiedzieć, że dusza nasza już dzisiaj jest jako ogród nawodniony. A w przyszłości z tego skorzystają inne narody i Izrael. Na zakończenie chciałbym przeczytać słowa innego proroctwa, proroka Izajasza, 33 rozdziału, 5 i 6 werset. Wyniesiony jest Pan, gdyż mieszka na wysokości, napełnił Syjon prawem i sprawiedliwością. Nadejdą dla Ciebie czasy bezpieczne. Bogactwem zbawienia to mądrość i poznanie. Bojaźń przed Panem to Jego skarb. Starajmy się, drodzy braterstwo, o bogactwo zbawienia, którym jest mądrość Boża i poznanie Boże. Abyśmy mogli wyrozumieć Jego słowa i zgodnie z nimi żyć. Bo od poznania i mądrości zależy działanie. Jeżeli źle wyrozumiemy, to też będziemy źle działać. Jeżeli dobrze wyrozumiemy, to będziemy działać tak, jakby chciał tego Bóg. Ale to, jak powinniśmy działać w dzisiejszym czasie i w jaki sposób Bogu można sprawić przyjemność, to myślę, że jest oddzielny temat. To, co możemy powiedzieć, to to, co było wspomniane w pierwszej godzinie, że główną działalnością nowych stworzeń w dzisiejszym czasie to jest dzieło żniwa. Czyli dołożenie wszelkich starań, abym nie tylko ja, ale także mój współbrat, współsiostra, członek maluczkiego statka mógł dojść do nagrody w górze. I to jest główne działanie każdego z nas. Działanie wśród społeczności braterskiej, wśród ciała Chrystusowego. Tak jak Jezus szczególną troską przy końcu swojego życia otoczył swoich apostołów, czego wyraz dał w swojej modlitwie zwanej arcykapłańską. Bogu niech będą dzięki za czasy, w których żyjemy, za Jezusa Chrystusa i za łaskawe dary Pana, które mogliśmy poznać, obyśmy i my mogli się kiedyś nimi stać. Amen.